Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska-Kuras, witam Państwa. Jesień zgodnie z przewidaniami przyniosła nam wzrost zachorowań na COVID-19. Pojawiły się też kolejne obostrzenia i zakazy. Jak odnaleźli się w tym przedsiębiorcy? O tym dziś porozmawiamy. W studiu w Toruniu jest ze mną pani Ewa Korecka, dyrektor generalna FlexHR i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Połączyliśmy się z Maciejem Smolarkiem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Dzień dobry, witam
Halo.
Wszystkich.
Dzień dobry. Jest Halo. Z nami także pan Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan w Bydgoszczy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Państwo mogą się włączyć w naszą dyskusję, podzielić się swoim doświadczeniem i refleksją. 52 345 50 90 to telefony do Państwa dyspozycji. Tak jak mówiłam, jesień przyniosła nam kolejne obostrzenia, kolejne szczególnie dotknęły branże związane z gastronomią, z turystyką. Mieliśmy zamknięcie galerii handlowych, zatem poszły też pieniądze z tarczy, które mają pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu tych trudnych chwil. Pan Maciej Smolarek, w tej chwili kto i na jakie wsparcie może liczyć w regionie?
Znaczy, jeśli chodzi o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowych, bo tutaj mówimy właśnie o tym narzędziu, w zasadzie ze wsparcia można korzystać. Korzystać mogą zarówno osoby samozatrudnione, przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o całą ofertę tak naprawdę, to ją trzeba podzielić jakby na dwa takie elementy. Jedna z nich, czy pierwszy z tych elementów, to jest wsparcie oferowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. I tutaj oferujemy wsparcie na ochronę miejsc pracy, czyli tutaj trzeba być już pracodawcą, tak? Tutaj to już jest wsparcie dla przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej jedną osobę. I tutaj możemy uzyskać dosyć dobre pieniądze na uchronienie, na dopłaty do miejsc pracy. Powiatowe urzędy pracy również mają bardzo podobne narzędzia dotyczące ochrony miejsc pracy, ale również mają możliwość udzielania też pożyczek. Co jest ciekawe, teraz trwają prace cały czas nad tarczą, tak zwaną tarczą branżową, która, my ją nazywamy w zasadzie też 6.0, tak naprawdę tych tarcz troszeczkę było, gdzie również przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy już wcześniej korzystali z tarczy antykryzysowej, będą mogli nadal skorzystać. Na przykład w Wojewódzkim Urzędzie Pracy będziemy mieli w dyspozycji, damy możliwość uzyskania takiej dotacji zryczałtowanej w wysokości 2000 zł na każdego pracownika. Natomiast na przykład powiatowe urzędy pracy będą miały możliwość udzielania dotacji też na pokrycie stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości nawet 5000 zł. Przy czym czekamy cały czas na przyjęcie odpowiednich dokumentów, nowelizacji ustawy, która da nam podstawy do uruchomienia tych środków. I w tym momencie przedsiębiorcy będą mogli aplikować o takie środki zarówno do nas, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, jak i również do powiatowych urzędów pracy. No już tutaj zgodnie z właściwością, że tak powiem, zgodnie z powiatem, w którym prowadzimy działalność gospodarczą. Czyli tarcza cały czas wspiera przedsiębiorców na rynku pracy. Tak jak wspomniałem, będzie to tarcza branżowa, to będzie wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorców z pewnego takiego dość szerokiego już katalogu działalności gospodarczych, w których właśnie wkluczone są, czy zawierają się tam działalności związane między innymi z gastronomią, hotelarstwem, ale również zawody związane z medycyną czy z edukacją. Więc no, ten katalog jest już dość szeroki. Myślę, że on na przestrzeni najbliższych tygodni, miesięcy będzie również mógł się poszerzać.
Zaraz o tym, jak te wsparcie oceniają przedsiębiorcy, porozmawiamy z przedsiębiorcami, ale mam gorącą prośbę do realizatora, żebyśmy puścili na chwilę jednak muzykę, ponieważ mamy tutaj w Toruniu mały problem techniczny i małe sprzężenie, które spróbujmy rozwiązać poza anteną, dobrze?
Got my red dress on tonight.
Ponownie witamy się z Państwem z anteny. Już rozwiązaliśmy mały problem techniczny, który mieliśmy i wracamy do sytuacji przedsiębiorców. Przed krótką przerwą pan Maciej Smolarek powiedział, na jakie wsparcie i kto może liczyć, więc zapytajmy przedsiębiorców, jak oceniają to wsparcie. Na rządowych stronach możemy przeczytać, że w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR zostało rozdysponowane 150 miliardów złotych. Pan Roman Rogalski, czy to jest odpowiadająca wam przedsiębiorcom pomoc, czy jest wystarczająca? Jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
Pani redaktor, mamy taką podstawową zasadę, którą się przedsiębiorcy muszą kierować, że musimy patrzeć do przodu, nie do tyłu. To, co mówił pan Smolarek, to dotyczy tarcz, które zostały już zrealizowane w większości i z tych tarcz mogą korzystać już tylko ci, którzy jeszcze dotychczas z nich nie skorzystali. I to jest taka zasada, która wszystkich obowiązuje. Natomiast dwie rzeczy, czy dwie tarcze mogą się pojawić. To jedna tarcza PFR-owska 2.0 tak zwana, która już ukazała się w swoich założeniach, natomiast brak jej regulaminu jeszcze i brak notyfikacji Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, bo bez notyfikacji ta tarcza nie będzie mogła wejść w życie. Także przypuszczamy, że ona może być na przełomie stycznia, lutego, może być prawdziwie dopiero wejść do realizacji. Natomiast tarcza 3.0, ta, która jest procedowana i która wyszła z Senatu z kilkuset poprawkami, ma trafić do Sejmu w piątek i w piątek ma być procedowana. Co z tej tarczy zostanie, trudno nam powiedzieć. Ona oczywiście nazywana jest branżowa i tam jest ściśle określone PKD. Na szczęście jest też zapis, który pozwala w razie zmiany sytuacji w poszczególnych branżach na to, żeby premier już niezależnie od tego, czy ustawa to przewiduje i wpisana jest, żeby dołączał następne branże, które będą miały niedobrą sytuację. I tak cofając się teraz wstecz, pyta pani, czy jesteśmy zadowoleni, czy pomogły nam te tarcze. Oczywiście, że tak, to nie ulega najmniejszej kwestii, że te tarcze pomogły wielu przedsiębiorstwom, ustabilizowały ich sytuację ekonomiczną, ustabilizowały kapitał i jednocześnie to, co też jest głównym przesłaniem tych wszystkich tarcz, ustabilizowały miejsca pracy, tak, że pracownicy nie czują się zagrożeni, że nagle coś się w firmie stanie i będą zwolnienia. Więc te elementy jakby zafunkcjonowały i na pewno się przydały, jeśli pani mnie pyta w takim kontekście. Co mogę powiedzieć? No, sam COVID i samo to, co się dzieje, no, czy było do przewidzenia, że przyjdzie druga pandemia i nas w ten sposób faktycznie wyrzuci kilka branż poza margines działalności? No, nie będziemy może o tym dyskutować. Natomiast stało się tak, że branża horeka jest całkowicie poza. Branża wystawiennicza, branża inwentowa w zasadzie no nie pracują. I kiedy one zostaną uruchomione, to ja przypuszczam dopiero w połowie przyszłego roku. Wcześniej się to nie uda. W tej całej sytuacji złej, którą mamy, jest pewien plus. Ja już mówiłem w ostatniej audycji, że tak naprawdę dopiero koniec listopada lub początek grudnia pokaże, jaki stan gospodarki jest. No, mamy najnowszy raport GUS-u, który już mówi, że jednak PMI i nastroje klientów i konsumentów się bardzo pogorszyły i nie są już takie optymistyczne. Natomiast plus jest taki, że polska gospodarka, która opiera się głównie na sektorze MŚP, a szczególnie na tych mikro, te firmy mikro są na szczęście elastyczne. Tylko też, czy im nie zabraknie tej elastyczności, kiedy wszystkie nisze, w których mogłyby się ulokować na nowo, będą zamknięte, bo nie będą pracować. Może tak troszkę mówię minorowo, bo jeszcze miesiąc temu miałem inne zdanie na ten temat, ale no niestety dopada nas powoli ta sytuacja, która i była trudna do przewidzenia i której my, zaznaczam, chciałbym powiedzieć wyraźnie, powinniśmy prowadzić dialog z rządem na wszystkich poziomach, i również lokalny, i również centralny, i również w parlamencie. I niestety tego nam zabrakło. Te wszystkie rozporządzenia, które wychodzą, czasami nas zaskakują w sposób nienaturalny, tak jak zaskoczyła nas 23 listopada zamknięcie restauracji i tak dalej. Tak samo zaskakuje nas na przykład najnowsze rozporządzenie premiera o maskach, które trzeba nosić wszędzie, łącznie w pracy i tak dalej. No, na szczęście je wycofano chyba wczoraj czy przedwczoraj. Więc brakuje nam pewnej spójności, a przedsiębiorcy muszą pracować z pewnym pragmatyzmem, muszą się czuć pewni, że podatki się nie zmienią, że stabilność prawa będzie, a my w tej chwili tracimy powoli taką stabilność, patrząc na to, jak pracuje parlament, jak wychodzą ustawy, które dotykają nas z dnia na dzień, kiedy niezgodnie z konstytucją zmienia się podatki w ciągu roku. Mówię w tej chwili o podatku komandytowym, o podatku od spółek komandytowych. Więc to nas wszystko zaskakuje i jesteśmy tym głęboko zasmuceni i zaniepokojeni.
Panie Ewo, czy pani również jest w takim minorowym nastroju, jak tutaj pan prezes Rogalski, jak powiedział?
Tak, troszkę niestety muszę podzielić, chociaż z reguły jestem optymistką, to rzeczywiście mój optymizm, mój i też z nas, przedsiębiorców, troszkę w tej chwili słabnie. Niestety muszę się zgodzić tutaj z panem prezesem. Wolałabym być oponentem.
Ja też bym wolał, żeby tak mówić, prawda?
Tak, no. Myślę, że pan prezes również wolałby być oponentem względem samego siebie. Natomiast ten wskaźnik PMI, który pan przywołał, żeby też tak może taką grozą nie powiało, bo faktycznie opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych to jest coś, co zaskoczyło wielu przedsiębiorców i wiele firm. To niestety nie koniec tych zmian. To jest po prostu szukanie pieniędzy w budżecie. No, w tej sytuacji bardzo zrozumiałe działanie, chociaż przykrej,
zaskakujące. Przerwę, tak wtrącę, bo tak dynamicznie tak. Może prowadźmy. No chcę powiedzieć, że kraje sąsiednie poszły zupełnie inną drogą. Mm-hmm. Mówiąc o tym, że skoro mamy kryzys i sytuacja w biznesie jest trudna, to podatki się obniża albo się nie podwyższa. A my idziemy zupełnie drogą przeciwną.
Przeciwną, tak. Ja podniosę zdanie, że ja niestety nie jestem oponentem, przy czym niestety mówię, nie chciałabym, wolałabym być. Natomiast do tego wskaźnika tylko PMI, bo wskaźnik PMI w tej chwili za październik jest lekko powyżej 50%. Tutaj chyba bardzo ważne dla słuchaczy jest wyjaśnienie, co to w ogóle jest ten wskaźnik PMI, bo on na wiosnę był dużo, dużo mniej optymistyczny, powiedziałabym nawet był pesymistyczny. Wskaźnik, czy granica dobrze, źle, to jest właśnie granica 50. Jeżeli jest powyżej 50, to dla gospodarki dobrze. Jeżeli jest poniżej 50, przy poprzednim lockdownie na wiosnę był coś koło 40, 42, nie pamiętam dokładnie, ale coś około...
Tak,
no właśnie, no coś koło 40. W związku z tym to oznacza recesję. W tej chwili jest 50,8. Wydawałoby się, patrząc na ten wskaźnik PMI, że powinno być dobrze. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorców, coś o czym przed chwilką też mówiliśmy, to nawet nie chodzi o to, czy kto skorzystał z tej tarczy, o czym też pan Maciej, o czym pan Smolarek mówił, czy teraz pan Rogalski, kto skorzystał z tej tarczy. Wiadomo, że nie z każdej tarczy każde przedsiębiorstwo może skorzystać. Natomiast ważne jest to, proszę państwa, że o ile w marcu byliśmy zaskoczeni sytuacją, my przedsiębiorcy byliśmy zaskoczeni.
Wszyscy byli zaskoczeni, tak, to na pewno.
Tak, z punktu widzenia oczywiście rynek cały był zaskoczony. Decyzjami rządu, decyzjami bardzo
szybkimi. No samą epidemią przede wszystkim.
Samym lockdownem. Natomiast teraz do tego się strukturalnie przygotowaliśmy, czyli organizacje miały czas na zapewnienie pracownikom sprzętu odpowiedniego do chociażby pracy zdalnej, do sytuacji, której się spodziewaliśmy. O tyle gospodarka nie wytrzyma długiego okresu zamknięcia, długiego lockdownu. Wtedy mniej ważny był czasookres, w tej chwili on ma kluczowe znaczenie. Jeśli nie zaczniemy otwierać poszczególnych gałęzi gospodarczych, to obawiam się, że nawet wprowadzenie dodatkowych podatków dla spółek komandytowych, czy inne planowane zmiany, chociażby ozusowanie umów o dzieło, niewiele wniesie.
52 345 50 90 to telefon do państwa dyspozycji, audycja Pytać Każdy Może, więc również i państwo mogą zapytać naszych ekspertów albo podzielić się jakąś swoją refleksją czy swoim doświadczeniem. Business Insider opublikował niedawno taką informację, że część dużych firm wycofuje swoje wnioski o pieniądze z tarczy. Jedna z takich polskich marek odzieżowych, tu już może nie będę firmy wymieniać.
Znamy te marki.
Tak, wycofała swój wniosek. No i PFR mówi o tym, że po prostu przedsiębiorstwa, które wycofują się z tej prośby o pożyczki, no mają lepsze wyniki w trzecim kwartale, no i stąd skalkulowały ponownie potrzeby i w związku z tym no nie łapią się kolokwialnie na tę pomoc. Za chwilę dokończę moje pytanie, ale widzę, że
ja
mamy telefon od słuchacza. Panie Romanie, za chwilę tak, ale mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Polskie Radio PIK.
Można?
Halo, bardzo proszę, jest pan na antenie, słuchamy.
Witam, jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, jestem również ekonomistą. Zgodzę się tu z przedmówcami, natomiast
proszę Państwa, tarcza na początku, zwłaszcza subwencje, rozdano 150 miliardów. To były tak działania chaotyczne, gdyż przy tym lockdownie wiosennym oczywiście nie wszystkie firmy naprawdę były dotknięte mocną recesją. Firmy budowlane, firmy w zakresie paliwowym i tak dalej nie odczuły lockdownu, natomiast otrzymały miliony złotych. Miliony złotych. Te firmy, ja sam spotykałem się z przedsiębiorcami, którzy powiedzieli, ja w życiu takich pieniędzy nie otrzymałem i te wypłaty były realizowane w ciągu kilku dni. Dosłownie wniosek był składany i na drugi, góra na trzeci dzień były otrzymywane pieniądze. To było bez sensu totalnie. Rozdano te pieniądze. Dzisiaj oczywiście podejście już jest inne, bo musimy się nauczyć żyć z pandemią. Dzisiaj mówi się o branżach, ale co się dzieje? Branża gastronomiczna, hotelarska, wypłaty 10 listopada. Przedsiębiorcy nie mają przychodów, więc w ogóle nie mają, o dochodach nie ma mowy. Oni nie mają przychodów, a mają koszty. Ciągle się proceduje, nie wypłaca się żadnych środków. Ciągle się mówi o tarczy szóstce, że to wejdzie, tarcza piątka, co prawda weszła, ale gastronomia, hotelarstwo, turystyka, to wszystko są branże powiązane, to wszystko leży i dzisiaj to jest to bardzo źle zrobione. Dlaczego? Dlatego, że już nie ma pieniędzy po prostu. Nie ma pieniędzy. Podejście było złe od początku. Trzeba było podejść branżowo, a nie na zasadzie obrotów. Kto miał więcej, dostał jeszcze więcej. 25% spadku, to sobie niektóre firmy same zrobiły ten spadek, bo można tak też było sobie ustawić przychody. Po prostu rozdano 150 miliardów złotych, nie myśląc o tym, że są branże, które naprawdę bardzo odczuły pandemii i odczuwają nadal, a są branże, które sobie bardzo dobrze radzą. Dziękuję.
No pewnie, dziękujemy bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Pewnie też było to taka sytuacja, że trudno było przewidzieć, ile to wszystko potrwa, jak potrwa i też decyzje pewnie były podejmowane szybko, żeby tych przedsiębiorców wesprzeć, prawda?
Tak, dlatego tak jak właśnie powiedziałam, że o ile zaskoczeniem dużym dla wszystkich były zahamowania marcowe, tak teraz jest to proces agonii, jest to proces długotrwały, który będzie niewłaściwy. I z tego, co powiedział pan, który zadzwonił, przywołał branżę horeka, tak? Oczywiście możemy mieć różne akcje i zgadzam się z panem w 100%. Być może zbyt pochopnie te pieniądze na wiosnę zostały rozdane. Ja jednak nie mogę się w pewności zgodzić, że zupełnie na ślepo. Natomiast rzeczywiście branża, restauracje, hotele, cała branża horeka rzeczywiście została, straty w tej branży nie zostały doszacowane w mojej ocenie. I dzisiaj możemy robić różne akcje typu take away, tak? Czyli zamów, przyjedź, odbierz. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy, chociażby nawet w Toruniu czy Bydgoszczy, czyli w takich miastach, no nie kluczowych pod względem gospodarki turystycznej, które i tak w tej chwili nie ma, to właśnie ci przedsiębiorcy, ci restauratorzy zarabiali głównie na turystyce. Otwarcie ich na wakacje nie pozwoliło im nadrobić strat z wiosny,
a teraz i uzbierać na jesień.
Tak, a teraz to się tylko pogłębia, bo oni nie mają już zapasów. I dla nich, oni w tej chwili ważą, czy opłaca im się dosłownie zatrudniać dwóch kucharzy, dostawcę, ogrzewanie, prąd, jeżeli mają jedno czy dwa zamówienia dziennie. Więc to jest ich prawdziwy dylemat w tej chwili.
Pan Maciej Smolarek chciał coś dodać.
Tak jest. Powiem tak, że faktycznie teraz jakby wiemy, mamy grudzień. W marcu, w kwietniu nie mieliśmy wiedzy, którą mamy teraz. Jeśli chodzi o to wydanie pieniędzy tak lekką ręką, tak jak słuchacz powiedział, okej, teraz możemy tak powiedzieć. Natomiast instytucje rynku pracy, my obserwując sytuację rynku pracy, byliśmy przerażeni sytuacją, co się będzie działo z siłą roboczą, z pracownikami. Spodziewaliśmy się, mówię my, w sensie instytucje rynku pracy w Polsce w ogóle, z Ministerstwem wtedy jeszcze Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, mieliśmy przed oczami potężną recesję z jednej strony, z drugiej strony potężne zwolnienia i całą rzeszę, potężną rzeszę osób bezrobotnych. Stąd też te pierwsze tarcze, okej, one teraz możemy powiedzieć, że mogły być bardziej zmontowane, bardziej dostosowane i tak dalej. Natomiast nie było wtedy na to czasu, kiedy określono, że pewne branże, w zasadzie następuje lockdown. My nie mieliśmy czasu na bawienie się w papiery super, nie wiadomo jakie, po prostu żeby bardzo precyzyjnie stosować te narzędzia, tylko trzeba to było zrobić już. To jest tak samo, jak mamy do czynienia na przykład, nie wiem, z antybiotykiem. Ten antybiotyk działa na cały organizm. On w jednych sytuacjach nam pomoże, w drugich może nawet i zaszkodzi, ale działa ogólnie. Natomiast patrząc na statystyki rynku pracy, powiem w ten sposób, że naprawdę mogło być bardzo źle, a wcale tak bardzo źle nie jest. My widzimy teraz powolutku sytuacja nam się stabilizuje, jeśli chodzi o liczbę osób na rynku pracy. Patrząc na przykład na zwolnienia grupowe, to mieliśmy tutaj w kwietniu czy w sierpniu, mieliśmy pewne takie skokowe, jakby to było 6 przedsiębiorstw, na przykład w sierpniu 341 osób zostało zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Natomiast w listopadzie mamy już tylko 11 takich osób. Tak? Oczywiście teraz ten lockdown, no nie nazywamy go w ten sposób, ale to ograniczenie różnych branż, które nastąpiło w listopadzie, oczywiście my to jakby efekty tego zobaczymy, nie wiem, w grudniu, w styczniu, trochę później. Natomiast te tarcze, które uruchamiano, oczywiście to też było powiedziane, nie każdy mógł z tego w pełni skorzystać. Były pewne branże, które bardziej skorzystały, inne nie. Natomiast tak naprawdę to nam bardzo mocno uratowało rynek pracy. Powiem tak, że w zeszłym roku, w październiku dokładnie, mieliśmy najniższą stopę bezrobocia u nas w regionie. To była stopa na poziomie 7,5%. Natomiast teraz mamy tylko 1,1% wyższą. Aż albo tylko. Dla porównania powiem, że w 2004 roku, kiedy mieliśmy absolutne maksimum bezrobocia, to bezrobocie u nas w regionie wynosiło 25,3%. To było ponad 220 tysięcy ludzi bez pracy. Obecnie mamy tych ludzi 70 tysięcy. Oczywiście jest to cały czas problem. Ja nie mówię, że to jest jakby sytuacja, z której powinniśmy się cieszyć, ale powiem w ten sposób. My w marcu spodziewaliśmy się dużo bardziej cięższej sytuacji na regionalnym czy na polskim rynku pracy niż teraz obecnie to widzimy.
Tu odnieść się chciała, widzę, pani Ewa Korecka.
Rynek pracy i pan Maciej, to tak, to od razu. Panie Macieju, oczywiście zgadza się, podał pan nam wskaźniki bezrobocia strukturalnego, czyli tego bezrobocia, które wy państwo w urzędzie odnotowujecie. Pewnie wskaźniki balaowskie byłyby nieco inne, ale o czymś innym chcę powiedzieć, bo rzeczywiście poziom zatrudnienia podskoczył w najszybszym tempie w okresie tego półrocza w ciągu 2 lat. Wszyscy analitycy, którzy sondowali i którzy estymowali, jak będzie wyglądał poziom zatrudnienia, czy poziom bezrobocia, właściwie nawet bardziej na wiosnę, na jesień tego roku, a robili to jesienią, estymowali, że będzie to wskaźnik dwucyfrowy. Tymczasem on jest rzeczywiście niewiele wyższy, a podskoczył najbardziej w ciągu 2 ostatnich lat. I również eksport był najwyższym eksportem w październiku. Zanotowano najwyższy poziom eksportu od 3 lat, ale i tutaj niestety już tak optymistycznie nie jest, ponieważ poziom inflacji w październiku był bardzo wysoki, był rekordowy. I dodam, że niestety Polska była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kraje europejskie, czyli miała najwyższy ten wskaźnik w Europie, a zaraz za nami uplasowały się Węgry. To nie jest już optymistyczny wskaźnik, że coś się dalej będzie działo.
Wróćmy do pana Romana Rogalskiego.
Tak. Moi przedmówcy bardzo ładnie wyjaśnili sytuację. Pani moja przedmówczyni też wyjaśniła to, jeśli chodzi o eksport, który faktycznie był bardzo dobry i to jest jeden z filarów w ogóle naszego, że powiem, utrzymania się w pewnych ryzach PKB, który i tak będzie minusowy. Ale on nam pewnie, eksport trochę zniweluje te wszystkie minusy, które z tego wynikają. Co do konsumpcji wewnętrznej, to dopiero grudzień pokaże, bo grudzień jest takim miesiącem, który wybitnie pokazuje i zamyka rok w zakresie różnych branż. Konsumpcja grudnia zawsze była wyższa niż w innych miesiącach. No, zapowiada się, że nie będzie teraz taka, więc zobaczymy, jak to będzie w styczniu. Wracając do tego, czemu duże przedsiębiorstwa...
Tak, wycofują te swoje wnioski.
Tak, duże przedsiębiorstwa są jakby na końcu tego łańcuszka Państwowego Funduszu Rozwoju, jeśli chodzi o pomoc dla nich. One dopiero na końcu, kiedy już trafiło to do MŚP, zaczęły do nich te pieniądze trafiać, ale warunki, które są tam, są bardzo trudne. Tam trzeba mieć wiele wskaźników ekonomicznych, łącznie z prognozami, i dopiero można tą pomoc otrzymać. Jest to bardzo trudne dla firm, powiem, i dlatego one rezygnują i nie chcą tej pomocy brać, bo ona może się okazać w efekcie dla nich nieefektywna. A duże przedsiębiorstwa mają bardzo dobrze przygotowane kadry ekonomiczne, ale bardzo dobrze to liczą. Natomiast ja wrócę, bo ja lubię zawsze patrzeć w przyszłość bardziej niż w przeszłość. Oczywiście trzeba wnioski wyciągać z tego, co się zdarzyło. ale my jako przedsiębiorcy bardzo źle i bardzo nieufnie patrzymy to, co się wokół nas dzieje. Już nie wspominam w tej chwili o podatkach, bo to, że zmieni się podatek CIT od spółek komandytowych, którego nie było, a który będzie, to jest jeden z elementów. Jeśli chodzi o podatki, to jest tam ich co najmniej 6. Podatek cukrowy, podatek od handlu, bankowy, cały szereg innych, o których społeczeństwo może mniej wie, bo dotyczy tylko poszczególnych branż. Natomiast nas bardzo niepokoi to, że my w ramach Unii Europejskiej zaczynamy być takim elementem, którym nie wiemy, czy my jakieś pieniądze otrzymamy, czy nie otrzymamy. Bo z ust naszych, ust premiera, z ust polityków, z ust wicepremiera Gowina, który jest przecież ministrem gospodarki, czyli rozwoju, słyszymy, że pomoc z Krajowego Programu Odbudowy musi się zdarzyć, bo to jest konieczne, a gdzie indziej słyszymy, że nie. Patrząc na perspektywę unijnych pieniędzy, to jest to dla nas wielki, wielkie znak zapytania. Z drugiej strony wychodzi minister Ziobro i tłumaczy nam, że przecież z CEU będziemy mieć więcej pieniędzy niż z tego, co otrzymujemy z Unii, to po prostu można się złapać za głowę, w jakim świecie żyjemy, w jakim świecie ekonomicznym, co się nam mówi. Więc te pieniądze, które mają do Polski wpłynąć w najbliższych latach, czyli regionalne programy operacyjne, które generalnie się nie zmniejszyły, naprawdę jesteśmy dość dużymi odbiorcami tych pieniędzy, Krajowy Program Odbudowy, który ma wynosić 240 miliardów złotych, i do tego jeszcze pieniądze z tak zwanego Zielonego Ładu, są to spore pieniądze. I my jesteśmy jako przedsiębiorcy głęboko zaniepokojeni, czego dowodem i wyrazem był nasz apel 29 listopada. Wszystkie wielkie organizacje przedsiębiorców się podpisały pod tym, żeby absolutnie nie blokować budżetu unijnego, bo w tej sytuacji, jaką mamy, o której zresztą mówiliśmy przed chwilą, jakiekolwiek wycięcie pieniędzy dla nas, dla polskiej gospodarki, to jest, no, agonia, może nie agonia, ale po prostu przejdziemy w stan recesji i znowu zostaniemy w ogonie państw europejskich. Przecież my zaczęliśmy doganiać Europę, ale zaznaczam, doganiać. Nie jesteśmy w żadnej czołówce i nie jesteśmy krajem, który się dorobił. My jesteśmy krajem na dorobku. Więc eliminowanie nam środków pieniężnych dla gospodarki jest głębokim, no, nieporozumieniem i to nas napawa naprawdę głębokim niepokojem.
No to jesteśmy jeszcze przed decyzjami. 52 345 50 90 to jest telefon do Państwa dyspozycji. Przypomnę, słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Rozmawiamy o sytuacji przedsiębiorców. Ja chciałam nawiązać do tego, co tutaj powiedział pan Roman Rogalski, czyli a propos tych wymagań, z których te większe spółki już nie chcą, być może są dla nich za duże te wymagania i wolą zrezygnować z tej pomocy, jak pan wspomniał. Ja słyszałam podobną opinię od, no może nie podobną, ale też a propos wymagań od jednego z przedsiębiorców z branży gastronomicznej z kolei, który mówił o tym, że owszem, tutaj różne formy pomocy są, natomiast on jako taki, który stara się mocno walczyć i być obrotnym, że tak powiem kolokwialnie, no niestety nie ma szansy na tego rodzaju wsparcie. Czy do Państwa, tutaj się zwracam do pana Macieja Smolarka z Urzędu Pracy, docierają takie głosy od przedsiębiorców, że jednak są zbyt wyśrubowane miejscami te wymagania?
Znaczy, powiem tak, no, poszczególne tarcze rządzą się jakby też na swój sposób swoimi prawami, jeśli chodzi o wygląd wniosku aplikacyjnego. Na przestrzeni jakby tego roku, od marca, dość mocno zmieniały nam się te formularze, one się bardzo mocno upraszczały. Pewne elementy z funkcji obligatoryjnej przeszły do takiej, powiedzmy sobie, fakultatywnej, czyli pewne dokumenty można ewentualnie dosłać później. Z części w ogóle zrezygnowaliśmy, ale musimy brać pod uwagę również to, że są to pieniądze publiczne, że te pieniądze należy następnie rozliczyć i to rozliczenie musi również następować w oparciu o pewne informacje obiektywne, dane obiektywne. Stąd też my, jeśli chodzi o te narzędzia, które mamy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy czy w Powiatowych Urzędach Pracy, to myślę, że poziom skomplikowania tych dokumentów nie jest jakoś bardzo duży. Oczywiście, jeżeli mówimy o osobie samozatrudnionej, która zleca gdzieś na zewnątrz prowadzenie swojej księgowości i tak dalej, no to oczywiście dla pewnych osób pewne tabele, wypełnianie pewnych, my to nazywamy kalkulatorów, tak, gdzie pewne dane, informacje trzeba wpisać, na przykład co do osób, które będą otrzymywały takie świadczenia, no to w tym momencie to może, zdajemy sobie z tego sprawę, to może pewne problemy nastręczać, natomiast mamy bardzo sprawnie działające infolinie, mamy również osoby, które obsługują tutaj, nie wiem, zapytanie od e-maili, na e-maile, dostajemy takich e-maili całkiem sporo, cały czas od firm, które rozliczają wręcz inne podmioty, więc robimy wszystko, aby informować i pokazywać, w jaki sposób uzyskać te pieniądze. Nie mamy jasnych informacji, że są to świadczenia, które jest tak ciężko pozyskać, że wręcz firmy z tego rezygnują. Faktycznie są firmy, które powiedzmy sobie swoimi, nie wiem, obrotami i tak dalej, nie spełniają pewnych warunków. Mieliśmy sytuację, gdzie firmy na przykład w marcu, w kwietniu brały na 3 miesiące takie pieniądze na ochronę miejsc pracy, natomiast rezygnowały po miesiącu, dlatego że doszły do wniosku, że w zasadzie myślały, że będzie źle, natomiast nie jest aż tak źle i po prostu rezygnują z tych pieniędzy, zwracają część tych pieniędzy. Natomiast teraz jest inna troszeczkę sytuacja ze względu na koniec roku i dodatkowe obostrzenia. I tutaj też chciałbym powiedzieć, że jeżeli ta tarcza 6.0 wejdzie, to w zasadzie wniosek aplikacyjny o te 2000 zł na pracownika w Wojewódzkim Urzędzie Pracy czy dotacja 5000 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy, to również będą te wnioski, myślę, relatywnie proste. Więc powiem tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że są organizacje, firmy, które szczególnie małe, które nie mają działów księgowości, nie mają ekonomistów na swoim pokładzie i tak dalej, mogą mieć pewne z tym problemy. Natomiast myślę, że te wnioski po ich analizie, po obejrzeniu, jak one wyglądają, dla przedsiębiorcy, który realnie prowadzi swoją działalność gospodarczą, interesuje się tym wszystkim, to myślę, że nie jest to trudne.
Pani Ewa Korecka chciała się odnieść.
Bo ja chciałam tylko powiedzieć na antenie, że rzeczywiście ja jestem jako przedsiębiorca również odbiorcą po jednej z tarczy, jednej z pomocy i faktycznie Wojewódzki Urząd Pracy, absolutnie pochwała na najwyższym poziomie, bardzo sprawnie pomagał, bardzo proszę, pomagał, to co potwierdza słowa pana Smolarka, że faktycznie bardzo reaktywny był urząd w okresie, kiedy myśmy po prostu nie wiedzieli dokładnie, jak ten wniosek powinien wyglądać. Natomiast też wcześniej pan Rogalski wspomniał o tych PFR-ach i też państwo o tym rozmawialiście. Ja też chciałam jeszcze zwrócić jakby dwie uwagi. Jakby jedno właśnie do PFR-u, że rzeczywiście może wnioski były bardzo szybko rozpatrywane, może niektóre zbyt na wyrost, może inni przedsiębiorcy nie otrzymali. Natomiast w tej chwili my mamy ogromny problem, jak one będą rozliczane, ponieważ nie do końca jest wiadome, jak one będą rozliczane.
Już troszkę wiadomo, tak?
Panie prezesie, sekundeczkę, dokończę tylko myśl. Jest na przykład określenie średniomiesięczne zatrudnienie. Czy państwo wiecie, jak to wyliczyć? To nie jest liczba pracowników na etat. Tak, tutaj jakby to są szczegóły, które chciałabym zwrócić uwagę, bo czego obawiają się przedsiębiorcy, od czego ja jako przedsiębiorca się obawiam i o czym rozmawiam z innymi firmami, naszymi klientami, to właśnie nawet nie o sposób wydawania, rozdawania, składania wniosków, ale w tej chwili najbardziej o sposób rozliczania, czy średniomiesięczne zatrudnienie będzie pojmowane jako tak zwane FT, full time employment, i liczone według tej normy, czy będzie inaczej liczone. I czy będzie w okresie zatrudnienia, czy w ciągu całego roku, czy w okresie, wiecie państwo, to są takie szczegóły które będą
istotne.
Szczegóły,
w których diabeł tkwi, tak?
Tak jest, dokładnie tak. Jeśli tylko jeszcze jedno zdanie. Bo też pan Maciej wspomniał wcześniej o tym zatrudnieniu, o tych dotacjach, o pracownikach. Zwróćcie państwo uwagę, że w tej chwili mamy taką trochę stagnację na rynku pracy i bardzo mało jest nowych zatrudnień na nowych stanowiskach. To najczęściej są replacementy, czyli ktoś odszedł, kogoś zwolniono z różnych powodów, ale nie są tworzone nowe miejsca pracy. I taki być może apel, może warto by było pomyśleć o dotacjach na nowe stanowiska pracy. Pojawia się w organizacji potrzeba, jest strach, jest obawa o jutro. Może zastanówmy się, warto wprowadzić dotacje na nowe stanowisko pracy. To ułatwi przedsiębiorcom i ruszy rynek.
Pan Roman Rogalski chciał się odnieść, jeszcze dajmy szansę.
To chciałbym powiedzieć, że ta tarcza 2.0 PFR-owska, ona generalnie dzieli się tam dla mikro i dla małych i średnich, oczywiście dla dużych też. I ona, to co pani powiedziała, jakby troszkę załatwia tę sprawę. Mianowicie zupełnie inaczej ma być liczona dotacja i jej umorzenie. Natomiast od tej starej tarczy PFR-owskiej, to faktycznie ma pani rację, tam wymaga uszczegółowienia, jak to zatrudnienie musi być liczone. Natomiast z nowej tarczy, co mówiłem, ta nowa tarcza, nie wiadomo, czy ona wejdzie, bo na to musi być notyfikacja Komisji Europejskiej, a póki co jej nie mamy. i ona prawdopodobnie dopiero w styczniu się okaże, więc my mówimy o czymś, co może być, ale jeszcze nie ma i możemy jeszcze popracować trochę nad tą tarczą w zakresie szczegółów. I tak to robimy jako Konfederacja Lewiatan. Tam mamy naszych ekspertów, z którymi to konsultujemy.
No pan Maciej Smolarek tutaj też chciał coś dodać.
Tak jest. Czy tutaj chciałbym się odnieść do słów pani Koreckiej. Generalnie faktycznie obserwujemy teraz dużo mniejszą liczbę ofert pracy czy chęci stworzenia miejsca pracy, które są zgłaszane na przykład do powiatowych urzędów pracy, ale powiatowe urzędy pracy mają już takie narzędzia jak refundacja kosztów stworzenia bądź doposażenia miejsca pracy. Więc w tym momencie, jeżeli przedsiębiorca chciałby zatrudnić taką osobę, to oczywiście może zatrudnić osobę bezrobotną i uzyskać refundację kosztów takiego miejsca. Oczywiście też jest pytanie, czy w przyszłych tarczach, na przykład, żeby pobudzić bardziej liczbę miejsc pracy, po prostu takie pieniądze były. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo też ciekawa sytuacja jest właśnie, patrząc na tą analizę GUS-owską drugiego kwartału do trzeciego, jeśli chodzi o aktywność zawodową, czy osoby, liczbę osób aktywnych zawodowo, czy osób pracujących. Co jest też ciekawe, nam te wskaźniki troszeczkę nawet rosną w skali trzeci kwartał, więc widać, że sytuację gospodarczą oczywiście mamy skomplikowaną i ona nie rysuje się różowo. Natomiast właśnie to, co mnie najbardziej interesuje, rynek pracy i jego odpowiedź na tę sytuację, to jest to, że mamy jakąś stabilizację i miejmy nadzieję, że to po prostu ta liczba osób bezrobotnych po prostu nie będzie rosła.
Panie Macieju, rynek pracy to woła o jakieś regulacje dotyczące cudzoziemców, że tak przepraszam, wykorzystam swój głos na antenie.
To rzeczywiście to, co pani Ewa zawsze podnosi, problem Ukraińców, prawda?
Znaczy w ogóle cudzoziemców.
Ale
tak,
Ukraińcy byli pewnie w naszym...
Tak, przypominam sobie audycję tutaj u pani redaktor, to było po pierwszej tarczy, kiedy ja bardzo głośno zawołam, ludzie, a co z cudzoziemcami? Mamy milion cudzoziemców pracujących w Polsce, za chwileczkę oni nam odpłyną. Co z nimi zrobić, jak ich zastąpić?
Pani coś niedoszacowała, bo to prawie 2 miliony. I tak w ogóle jak mówimy o tych wskaźnikach zatrudnienia, to nikt nie bierze pod uwagę tego, że część Ukraińców wyjechała, nie wróciła. W związku z tym na ich miejsca jakby myśmy zapełnili jako Polacy i te wskaźniki może dlatego jeszcze nie są tak tragicznie załamane, te dotyczące bezrobocia i poziomu tego bezrobocia. Więc ja podchodziłbym do wszystkiego z dużą dozą nieufności i róbmy tak, patrzmy, słuchajmy. I co się może zdarzyć? No, sytuacja jest wysoce niepewna w tej chwili. Tak jak mówiłem na początku audycji, że jeszcze miesiąc temu byłem w pełni wiary, optymizmu, że radzimy sobie w miarę dobrze. W tej chwili takiego optymizmu już niestety nie mam i to z wielu powodów. I na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, już nie mówię o światowym.
Ja jeszcze chciałam, bo tu widzę, że nam czas upłynie bardzo szybko dzisiaj, ale jeszcze jeden wątek chciałam taki poruszyć, ponieważ z nowych przepisów teraz wynika, że za naruszenie covidowych ograniczeń przedsiębiorcy będą karani, powiedzmy, tak to nazwijmy, tym, że nie będzie już pomocy z tarcz antykryzysowych. To ma utrudnić, znaczy ma ukrócić takie przypadki, że na przykład siłownia bierze pieniądze z tarczy, a działa, albo hotele, które powinny tylko służbowo przyjmować takich klientów, to jednak na przykład wysyłają do klientów, to słyszeliśmy o takich przypadkach, zachęty, żeby na przykład na święta przyjechać i spędzić czas w tych hotelach. Decyzje o zwrocie ewentualnych pieniędzy miałyby podejmować instytucje, które je rozdysponowały, czyli na przykład urzędy pracy. Panie Macieju, czy państwo już wiedzą, jakby to miało wyglądać, czy jakieś szczegóły tego rozwiązania już znamy?
Znaczy, szczegółów znać na razie nie znamy. Generalnie rzecz biorąc, będziemy, czy wojewódzkie urzędy pracy w Polsce, czy powiatowe urzędy pracy, będą zobowiązane do kontrolowania wydatkowania tych pieniędzy. Natomiast powiem szczerze, że my na razie jeszcze nie jesteśmy w pełni przygotowani, żeby te tysiące wniosków, które do nas wpłynęły, które obsłużyliśmy i które opłaciliśmy właśnie z pieniędzy chociażby Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i tak dalej, trudno jest nam teraz stworzyć nagle potężny wydział kontroli, który będzie w stanie to wszystko na bieżąco kontrolować.
Zapytam, wyobraża pan sobie, że przyjdzie pan do firmy, powie, stwierdzam tutaj zaniedbanie, cofamy wam wszystkie dotacje. Nie. Pan sobie wyobraża taką sytuację?
Nie, absolutnie sobie nie wyobrażam. To byśmy tu chyba rebelię w regionie mieli. Powiem szczerze, że problem polega na tym, że cały czas trwają rozmowy, jak do końca będzie wyglądał kształt kontroli tych wydatków. Sami nie wiemy do końca, jak to, no, w którym momencie to stanie. My w zasadzie co tydzień, co czwartek o godzinie 13 mamy konwent dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, gdzie na bieżąco omawiamy pewne rozwiązania i sytuacje, które występują w różnych regionach i w jakiś sposób je ewentualnie sobie z nimi poradzić. Tutaj też jak najbardziej w naszych konwentach uczestniczą przedstawiciele ministra, tak? Więc w tym momencie staramy się to rozwiązać. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my nawet z punktu widzenia logistycznego byli w stanie na przykład stwierdzić, że dana siłownia na przykład wpuściła do siebie jakieś osoby, powiedzmy, a pobiera od nas pieniądze na przykład w ramach tarczy. No to jest moim zdaniem nierealizowalne.
No ale w ogóle takie trudności, na przykład, no nie wiem, jakiś hotel przyjmuje kogoś, kto powiedział, że przyjeżdża w podróż służbową, prawda, a przyjedzie z rodziną.
Nawet nie musiał mówić, wystarczy, że wziął fakturę na jakiekolwiek dane, a później jej nie rozliczył.
No właśnie, tylko kto wtedy odpowiada? Ten człowiek, który
też nie znam odpowiedzi.
Wpuścił do hotelu? To trudne są sytuacje, prawda?
Jakim prawem hotel ma zadecydować o tym, czy wystawi fakturę na przykład za pobyty weekendowe? Bo jeden z pomysłów było to, że wykluczone będą hotele z pobytów weekendowych, tak? Z soboty na niedzielę. Ale proszę państwa, no sama znam przypadek, gdzie przedsiębiorca, akurat właściciel firmy, faktycznie miał spotkanie w niedzielę.
No na przykład fotograf, wiecie, który fotografuje wesele, prawda?
Tak, to nie może być tak, to nie może być tak, że przepisy są, a wszyscy je łamią, jak to Polacy, ze względu na naszą historię, na zabory.
No
tak
więc
dalej.
To też jest wątek, prawda?
Bo ma ten wymiar, że jesteśmy obywatelami, powinniśmy mieć szacunek wzajemnie dla siebie. Jeśli coś jest niedobre, to szanujmy to, że jest niedobre. Nie łammy tego w imię jakichś niewiadomych przesłanek, które nie są do końca czytelne. Tak nie może być, tak? Jeśli budować mamy społeczeństwo i kapitał społeczny, to nie możemy łamać tego, co sami wymyślamy lub nasi przedstawiciele. Tak nie może być do końca. Aczkolwiek są elementy, gdzie można zaprotestować, ale do tego też mamy pewne wymiary, które są wpisane w konstytucję, w demokrację, ale nie róbmy tego, bo przecież to narażamy swoich bliskich, narażamy znajomych, narażamy firmy też na to, że coś się może stać niedobrego.
No właśnie, taki apel tutaj na koniec nam wyszedł o uczciwość i taką odpowiedzialność społeczną, do którego się pewnie tutaj wszyscy dołączamy. No i czas nam się kończy, proszę państwa. Dyskusja o przedsiębiorcach i ich sytuacji zawsze jest burzliwa i zawsze pewnie brakuje miejsca na to, żeby wszystko powiedzieć, więc spotykamy się co jakiś czas i o tym rozmawiamy. Byli z nami w Toruniu pani Ewa Korecka, dyrektor generalna FlexHR i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Dziękujemy
bardzo.
Połączyliśmy się też z panem Maciejem Smolarkiem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A telefonicznie był z nami także pan Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan w Bydgoszczy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również państwu. Zdrowia życzę.
Dziękujemy. Przyłączamy się do tych życzeń. Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.